namaściłeś do tej posługi dla nas. Ufamy Duchu Święty i myślę, że wyrazimy tą ufność w znany nam tylko sposób, że to jest początek drogi naszego brata i przyjaciela Arkadiusza i od tej pory rekolekcje następnych błogosławieństw będzie on głosił. Pragniemy tego?
Bo on jest nasz. On jest nasz.
Bo on jest nasz. Dlatego Duchu Święty, prosimy Cię już dzisiaj, otwórz jego serce. Nie musi się cały rok przygotowywać do następnych rekolekcji, ale włóż w jego serce, włóż w serce jego przełożonych to pragnienie, aby był z nami na każdych naszych rekolekcjach. Tym bardziej, że jak wiemy, tracimy już bezpośredni udział w życiu naszej wspólnoty Ojca Krzysztofa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Zaproszenie przyjęte. Proszę, że mogę wypowiedzieć.
Oczywiście, że
słyszałeś
akceptację.
Zaproszenie przyjęte. Nie miał wyjścia, bo...
Nie, korzenie
będzie tylko lepiej.
Proszę?
Tylko lepiej będzie co roku. Z nami oczywiście.
No, także tego. Ja nic nie mówię, bo... A, bo tu różnie jest, ale daj Boże.
Amen.
No, jest... U nas się tak rozpoznaje powołanie też właśnie w zakonie, że jak ktoś kawy nie pije, to nie ma powołania. Wszyscy piją kawę, mniej i więcej. Proszę?
Mleko z kawą też się liczy?
No, gwardion zawsze gdzieś tam rano, o 6:30 ekspres już tam mieli i latę zawsze z mlekiem. Ale ostatnio była dietetyczka i już tam wytyczne nam dała, wiecie, bo to...
Bez mleka.
Nie, bo mamy tak już, przepraszam, na marginesie, ale panie gotują po śląsku, nie? A jakbym na budowie pracował czasem kiedyś, to mógłbym tak jeść, ale tak, no, trzeba tą dietę trochę... A tak, bo Boża kobieta się trafiła przypadkiem, wszystko jak to zwykle. I dała wytyczne właśnie o jedzeniu, takie kilka praktycznych wskazówek, które wdrażamy powoli. Więc tak, trzecia, ostatnia konferencja, więc ja już się nie będę stresował. Jest, mówimy o pragnieniu sprawiedliwości i teraz właśnie chcemy już mówić bardzo bezpośrednio o tym błogosławieństwie. Czyli jak myślimy o tym błogosławieństwie, o jego treści, czyli błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, to mając na uwadze też wszystkie inne fragmenty, gdzie Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy byli sprawiedliwi, to myślę, że czujemy to, że w tym błogosławieństwie przede wszystkim kryje się nasze pragnienie sprawiedliwości, ale też wezwanie do bycia sprawiedliwymi. I w momencie, kiedy rozumiemy sprawiedliwość Bożą, a rozumiemy po drugiej konferencji, to możemy być sprawiedliwymi i pragnąć sprawiedliwości, w tym usprawiedliwienia nas, do czego dojdziemy. Więc w czterech punktach tę konferencję o niej powiedzmy. Czyli najpierw, że Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy byli sprawiedliwi. I dwa krótkie fragmenty, na przykład, o dziękuję, żebyście wiedzieli, że mam powołanie, to będę pił kawę. Z listu świętego Jana.
O, powołanie.
Powołanie, no. Też w pierwszym liście, w drugim rozdziale, 29 wersecie czytamy: jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy Bóg, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Drugi fragment z Dziejów Apostolskich. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Wiemy już, że sprawiedliwością jest, najkrócej mówiąc, pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Bo to powoduje przywrócenie porządku w nas i w świecie. To, co się nam z kolei nie udaje, zawierzamy miłosierdziu Boga, a On nas w Jezusie Chrystusie usprawiedliwia, czyli Bóg czyni nas sprawiedliwymi. I w Starym Testamencie ta idea sprawiedliwości, jak wiemy, odnosi się najpierw do takiego sposobu postępowania człowieka, który podoba się Bogu. Mianem sprawiedliwego określany jest na przykład Noe i wiele innych postaci. Byli sprawiedliwi, bo podobali się Bogu. W pewnym sensie pierwotna idea ta sprawiedliwości odpowiadała idei bycia właśnie wedle zamysłu Bożego. O tym już trochę mówiliśmy, prawda? Noe jest takim dobrym przykładem, bo robił wiele rzeczy, wiele rzeczy Bóg od niego wymagał, ale w związku z tym, że on się przyłamywał i robił, co Bóg mu kazał, mimo że to było wręcz nieracjonalne, jak budowa arki, to był miły Bogu, był sprawiedliwy. I to jest ta idea zakorzeniona w Starym Testamencie jeszcze w okresie przed wygnaniem Żydów do Babilonu, czyli prawda, przed VI wiekiem, przed Chrystusem. I ona funkcjonuje właściwie w najstarszych pismach tradycji Izraela. A po wygnaniu, jak oni wracają z silnie zmienionym życiem religijnym, będąc daleko od ziemi obiecanej, i też nie wiedzieli, czy wrócą, no to intensywnie całą tradycję spisywali. I większość Starego Testamentu, wersji spisanej, powstała właśnie wtedy, czyli zaraz po przybyciu do Babilonu w VI wieku przed Chrystusem. I prawo, czyli zasady, które Żydzi spisali, staje się centrum ich życia religijnego. Stąd bierze się ruch faryzeuszów potem, czyli specjalistów od interpretacji pisma. Judaizm za czasów Jezusa jest bardzo silnie naznaczony właśnie koncentracją na księdze. I centrum codziennego doświadczenia religijnego nie jest wbrew pozorom świątynia, bo oni mają tylko jedną w Jerozolimie i tam pielgrzymują raz na rok czy częściej, ale synagoga, gdzie codziennie czy często czytają Torę i komentują Torę. I w tym właśnie kontekście idea sprawiedliwości zaczyna się trochę ukonkretniać. Czyli określenie dla nich, że ktoś jest sprawiedliwy, to jest ten, kto podoba się Bogu. Okej, ale to jest bardzo ogólne stwierdzenie i nie do końca wiadomo, o co chodzi. Ponieważ jednak zostało spisane prawo wcześniej, idea sprawiedliwości zaczyna się mocno wiązać z wykazaniem jego wskazań. Czyli człowieka sprawiedliwego poznasz po tym, że postępuje zgodnie z przepisami prawa. To na początku było bardzo możliwe, że zdrowe, ale za czasów Jezusa ten sposób przeżywania wiary się za mocno sformalizował i dla wielu ważniejszym stało się właśnie zachowywanie litery prawa niż jego ducha. Kiedy się czyta Nowy Testament, to widać, jak Jezus nieustannie wchodzi w konflikt z tymi, którzy uważali się za sprawiedliwych, bo wypełniali prawo wedle litery. I to zderzenie Jezusa z faryzeuszami, te zderzenia są związane także z tym, że Jezus normalnie chodził do synagogi, komentował Torę, czyli należał do tego samego nurtu religijnego, co oni. Więc Jezus był takim buntownikiem od wewnątrz trochę, nie był kimś z zewnątrz, kto przychodzi, tylko robił to, co oni. A wiemy, że wypełnił prawo. Wiemy też, że pragnienie sprawiedliwości możemy czytać jako pragnienie tego, żeby się Bogu podobać, żeby żyć wedle Jego zamysłu. I to jest poprawne. Jeżeli ktoś tego pragnie, to jest szczęśliwy. Tylko właśnie co to konkretnie znaczy? Nauczanie Jezusa na ten temat okazuje się gigantycznym wyzwaniem dla słuchaczy i dla nas dziś. Bo wiecie, Jezus wymaga od swoich uczniów tego, żeby byli sprawiedliwi nie w sensie przestrzegania prawa, ale chce, żeby ich sprawiedliwość była większa. I on im mówi wprost, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. I poszczególne elementy kazania na górze wyraźnie potem pokazują, o co Jezusowi chodziło. Znamy ten fragment, prawda? Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a ja wam powiadam, kto się złości na brata, jest winien śmierci. Powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, kto by pożądliwie spojrzał na kobietę, już się dopuścił z nią cudzołóstwa. Jezus mówi, że nie wystarczy zewnętrzne zachowywanie prawa, obyczaju czy tam przepisu, że trzeba iść o krok dalej, podążać za jego duchem, bo przepis jest wyrazem troski o człowieka i dopiero ta troska jest istotna. to ona jest realizacją sprawiedliwości, a nie samo wypełnienie przepisu. I w tych momentach tych mocnych starć Jezusa z faryzeuszami, no Jezus wyciąga kolejne przykłady. Pyta ich, pamiętacie, co robicie? Mówi, wprawdzie jest napisane, że macie czcić ojca swego i matkę, ale wymyśliliście sobie, że jak powiecie, iż przeznaczycie na ofiarę to, co powinniście dawać rodzicom, to o nich już nie musicie się troszczyć. Postępujecie zgodnie z prawem, czyli niby wszystko okej. I tych przykładów oczywiście w Ewangeliach jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że życie, które Jezus proponuje, jest trochę naiwne. Bo w opozycji do tego Jezus mówi, jeżeli pożyczacie tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, cóż wielkiego czynicie? Czyli dzielnicy nie pożyczają, żeby tyle samo otrzymać? Zaprawdę otrzymaliście już swoją nagrodę. Czy oni otrzymali? Jest ta logika w tym wszystkim cały czas błogosławieństw, prawda? Że ten mechanizm jest ciągle ten sam. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, nie wejdziecie do królestwa. Wiecie, jak o tym myślimy i mówimy, to my trochę stajemy pod ścianą, bo okazuje się, że spełnienie tego wymogu jest prawie niemożliwe dla nas. Ten sposób życia normalnie człowieka przerasta. Czasem nam nie wyjdzie po prostu, a czasem wychodzi. Zwróćmy właśnie uwagę, jak brzmi to błogosławieństwo. Bo błogosławieni są ci, którzy pragną sprawiedliwości i łakną. Więc naszym zadaniem jest nieustanne wzbudzanie w sobie i podtrzymywanie pragnienia takiego stylu życia. I próbowanie. Ciągłe podjęcie próby tego ryzyka. To nie zawsze będzie to heroizm poza naszym zasięgiem. Są sytuacje, w których możemy temu sprostać, w których możemy być sprawiedliwymi. W tym jezusowym znaczeniu, bez większego trudu. Tylko trzeba mieć właśnie na uwadze zawsze to wezwanie Jezusa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc widzimy, że Jezus poprzeczkę nam wierzący podnosi maksymalnie, jak to tylko jest możliwe, ale nigdy nas z tego obowiązku nie zwalnia. Mimo, że to się wydaje trudne, to zawsze mamy próbować. Zawsze. Tak jest ze wszystkim. Lubię bardzo mówić, że no ile razy nam się nie udaje, tyle razy po prostu musimy próbować od nowa. Tak jest z grzechem, tak jest z upadkiem. Ile razy upadamy, tyle razy mamy powstać. I taka jest, nigdy tego nie można zaburzyć. Po prostu. I to jest pierwsza rzecz. Co do samego pragnienia, bo to błogosławieństwo jest ciekawe o tyle, że mówi o pragnieniu, to zgodzicie się na pewno, że pragnienie jest generalnie czymś, co porusza człowieka do myślenia, do chcenia i potem do działania. Coś, co porusza w ogóle, powoduje, że człowiek otwiera się i rozpoznaje siebie, rozpoznaje prawdę o Bogu, o rzeczywistościach duchowych. Czyli na wszystkich tych poziomach pracuje pragnienie. Na wszystkich. Istotną tajemnicą pragnienia jest prawda, że dotyczy i ogarnia ono to, co już jest, albo to, czego jeszcze nie ma. Czyli można pragnąć czegoś obecnego, dostępnego, co jest w zasięgu, co człowiek rozeznał, co może pochwycić, albo czego już doświadczył, ale można pragnąć też rzeczy, których nie znamy. Można tęsknić za nieuchwytnym, za niepojętym, za jakąś pełnią, której nie możemy normalnie osiągnąć. A więc za czymś, co zupełnie przekracza możliwości człowieka. I to wezwanie Jezusa wzywa nas do pragnienia sprawiedliwości. Trochę w wymiarze zewnętrznym. Nie chcę się na tym bardzo pochylać. Czyli tego, co dotyczy świata. Bo to jest też ważne, oczywiście, pragnąć sprawiedliwości w historii tego świata, w dziejach tego świata. My żyjemy w obliczu wielkiej niesprawiedliwości, na przykład podziału dóbr w świecie. Są takie badania czy analizy, które mówią, że na przykład świat marnuje tyle jedzenia rocznie, że to jest aż nieprawdopodobne, że tyle wyrzuca na śmietniki. A na świecie, jakby mimo wielkiego rozwoju naszej cywilizacji, nadal jest wiele miejsc, gdzie ludzie zwyczajnie cierpią głód. Jest wiele miejsc na świecie, gdzie wielcy tego świata uciskają biednych, dbając gdzieś tam, czy zabiegając o własne interesy. I miliardy ludzi padło ofiarami takiego działania. I to jest po prostu niesprawiedliwe. Zatem pragnienie sprawiedliwości w takim wymiarze jest jak najbardziej słuszne i wpisuje się w to błogosławieństwo. Ale szerzej o tym i bardzo, myślę, fajnie pisał Raniero Cantalamessa w takiej książce 8 stopni do szczęścia. Ksiądz Ruotolo Dolindo mówił o tym następująco. Mówił, że jak popatrzymy na historię Kościoła charakterystyczną i popatrzymy na wiele dusz, wielu świętych, to jest w nich takie palące pragnienie sprawiedliwości, ponieważ kochają prawo Boże, uciekają od zemsty i płoną ogniem miłości. Że to pragnienie staje się w nich przemożne, podobnie jak potrzeba jedzenia i picia. Kiedy jest się głodnym albo spragnionym, dzieje się tak samo z pragnieniem sprawiedliwości. Ponieważ w bólu niesprawiedliwości i ludzkiej korupcji te dusze czują się skrajnie udręczone, a ich serca osłabia jęk. Kochają prawdę, a widzą na świecie błąd i kłamstwo. Kochają porządek, a widzą bałagan. Kochają dobro, a widzą zło. Kochają prawo każdego, a przede wszystkim Boże, a widzą ucisk i bezbożność. Płoną zapałem głodne i spragnione chwały Bożej i zbawienia dusz, a każdy ich wysiłek wydaje się ich porażką, ponieważ świat nadal kroczy po ścieżce zagłady, a wręcz jeszcze się w tej ścieżce pogrąża. Ich głód i pragnienia nie idą jednak na marne, ponieważ nie są jedynie cierpieniem, lecz również ożywieniem modlitwy i działania, a Bóg odpowiada na ich modlitwę i pozwala rozkwitać dziełom. Czyli jest także pragnienie pobudza do działania. I to pragnienie w nas może się zwiększać tylko wtedy, kiedy bardziej zbliżamy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. To pragnienie sprawiedliwości rodzi się w tych ludziach, w świętych, w nas, dzięki miłości Boga i bliźniego oraz dzięki bojaźni Bożej. Ta nadzieja jest proporcjonalna zawsze do głodu i pragnienia, jakie odczuwamy, ponieważ nigdy nie powinniśmy wątpić w zwycięstwo dobra. Nigdy. Ksiądz Robert Woźniak, z którym nagrywaliśmy taką długą serię o dogmatach katolickich, tak często mówił właśnie, że w świecie jest o wiele więcej dobra niż zła. O wiele więcej. To media jakoś kreują, wiecie, jak są skonstruowane wiadomości, w ogóle to jest aż nieprawdopodobne, że uwierzono, że ludziom się, jak się dużo zła pokazuje, to nas bardziej pociąga, bardziej interesuje, dobro z niej atrakcyjne. Ale prawda jest taka, że właśnie dobra jest o wiele, wiele więcej, które się dzieje. Więcej niż zła. I to... Proszę? Śmiało.
Student ma pytanie.
Okej. Okay. Sam kolorowałeś te roboty? Tak. Fajnie. Prawda.
Dasz się.
Mało. Nie, bym chciał pokolorować trochę, ale to potem. Wiecie, Bóg w doczesności odpowiada na miłość. To nie jest też tak, że Bóg na to nie odpowiada, na to pragnienie sprawiedliwości. Bo jak sobie zobaczymy nadzieję Kościoła i to, do czego Bóg powołuje Kościół, to widzimy, że Bóg wychodzi nam też na to nasze pragnienie sprawiedliwości, wychodzi naprzeciw. I już w doczesności odpowiada na bojaźń i nadzieję naszą, naszej duszy, niezwykłymi przejawami swej sprawiedliwości. Prawda? Przez różne dzieła, które Kościół prowadzi. Bóg, Duch Święty odpowiada na to pragnienie. A na końcu czasów również odpowie trzeba powiedzieć, zagładą niektórych, prawda? Jezus mówi o sądzie ostatecznym, że ostatecznie Bóg odpowie na to nasze pragnienie sprawiedliwości. I odpowiada również na naturalne męstwo duszy, która z miłości do Niego płonie gorliwością i podtrzymuje takiego człowieka swoją siłą. W ten sposób taki człowiek, który łaknie i pragnie sprawiedliwości, zostaje nasycony swej miłości, zostaje nasycony w miłosierdziu wobec dusz, gorliwości i nadziei tu na ziemi i wieczności. Ale to a propos tego, co zewnętrzne, jakby co jest poza nami. mi się wydaje, że teraz trzeci punkcik, że on jest jakoś dla mnie najbardziej chyba ważny. Mianowicie, że to pragnienie sprawiedliwości, które mamy, albo jeszcze go nie mamy, sięga o wiele głębiej. I wiecie, wiemy już, czym jest sprawiedliwość, jaki jest Boży zamysł względem nas. Wiemy, że Boża sprawiedliwość to jest ogromne pragnienie zbawienia człowieka. I trochę jest tak, że gdybym miał jednym zdaniem ująć tę konferencję, to powiedziałbym, że chodzi o to, aby odczuwać w sobie to pragnienie, które ma w sercu Jezus. Pragnienie przywrócenia sprawiedliwości w świecie i w człowieku. Aby każdy przyjął zbawienie, aby każdy w pełni odzyskał swoje podobieństwo do Syna Bożego. I też to zrozumiałem właśnie niedawno, kilka tygodni temu, jak siedziałem w konfesjonale i akurat nie było penitentów żadnych i zacząłem rozmyślać nad swoimi grzechami. Zacząłem, wiecie, myśleć o tym, że nie potrafię opierać się niektórym grzechom, pokusom, że już jestem tak bardzo zmęczony walką i tak bardzo chciałbym być już wolny. I pragnąłem tego tak bardzo wtedy tam, w tym konfesjonale, że zacząłem się modlić do Jezusa, aby przyszedł i aby umarł we mnie za mnie. Że poczułem, że jestem tymi, którzy go oskarżają. To jest trudna prawda o tym, że jestem w stanie go ukrzyżować, ale zapragnąłem tego, żeby on przyszedł i we mnie umarł, żeby mnie już odkupił. Wiecie, nie? Że Golgota jest też w jakiś sposób w nas. Więc zacząłem go tak prosić. I wtedy w tym ogromnym pragnieniu wolności, mojej wolności, też zrozumiałem, czym jest to poczucie, to łaknienie sprawiedliwości, przywrócenia porządku. Że ono się sprowadza do tego, że ja pragnę i łaknę, żebym był wolny. Wolny jako człowiek. I dalej pragnę też tego dla innych. I nie może to się dokonać inaczej, jak tylko w relacji do Jezusa. Nikt nie ma takiej władzy, żeby mnie uwolnić poza Nim. Nikt. I stwierdziłem, że to jest pragnienie sprawiedliwości. I że Bóg na nie odpowie, prędzej czy później. Bo jeśli pragniemy czegoś, co jest dobre, i prosimy o to Boga, to Bóg tak właściwie, wiecie, nie ma możliwości, żeby nam tego nie dać, po prostu. I w taki sposób doświadczamy już tego łaknienia. I chcę też powiedzieć, że doświadczamy również nasycenia już tu na ziemi. Może o tym nie myśleliście, ale pomyślcie, że doświadczamy go wszyscy w konfesjonale. Jak sięgniemy po encyklikę Jana Pawła II Redemptor Homilis, to w 20 punkcie papież pisze coś takiego. Kościół, strzegąc sakramentu pokuty, wyznaje przez to w sposób szczególny wiarę w tajemnicę odkupienia jako rzeczywistość żywotną i życiodajną, która odpowiada ludzkiej grzeszności, ale także pragnieniom ludzkich sumień. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Sakrament pokuty jest drogą tego nasycenia człowieka sprawiedliwością, która pochodzi od samego Odkupiciela i trzeba dodać, która jest usprawiedliwieniem nas. I ostatni punkt właśnie dotyczy tego, że Bóg nas usprawiedliwia. Że kiedyś miałem taki obraz na mszy, ponieważ często się zmagamy z tym, że jak często grzeszymy albo mamy taki trudny czas, może macie takie doświadczenie, to zły duch nas oskarża, prawda? Jest napisane o nim, że dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem naszym. A jakby na tym jeszcze skończył, to by było pół biedy. Tylko on robi jeszcze to, że przerzuca to oskarżenie na Boga albo na innych. I to jest cała jego podłość. I to powinno być dla nas niby oczywiste. Dla mnie wcale nie było. I miałem taki obraz właśnie raz jeden, że wiecie, że stoję po prostu przed nim, że jest nieprzyjaciel, który oskarża, ale Jezus stoi między mną a nim i Jezus mnie usprawiedliwia. Tak by Jezus, wiecie, brał nas w obronę po prostu. Jakby wcale dla mnie przez długie lata nie było oczywiste. To były bardzo mocne pokusy, że Bóg nas oskarża, że Bóg ma dość po prostu. Bóg traci cierpliwość a tak nie jest. To Jezus nas usprawiedliwia. I tak będzie przed Ojcem. Nawet mam czasem wrażenie, jak kojarzycie tą scenę z wesela w Kanie Galilejskiej, prawda? Ona jest taka niezwykła, ale jak się wczuć dobrze w Pana Młodego, jak już doszło do momentu, kiedy przywołuje go starosta, no to na pewno ten Pan Młody musiał iść z takim stresem i myślą, że po co go woła? Żeby go spytać, chłopie, gdzie jest wino? Wesele się tutaj rozkręca, daj wina. Więc wyobrażam sobie tylko, że on szedł po prostu z takim lękiem i w momencie, jak usłyszał, że to jest najlepsze wino, które dałeś, w ogóle super, a nie wiedział w ogóle, skąd pochodzi ten Pan Młody, to musiał doświadczyć czegoś takiego, no ja sobie wyobrażam, że mówi, wiecie, no tak, no to, tak, rzeczywiście, no inni by tak zrobili, a ja zostawiłem na koniec, nie? A w głowie sobie myśleć, skąd to wino po prostu. I jestem przekonany, że tak będzie na naszym spotkaniu z Ojcem, dzięki Jezusowi, że jest napisane chyba w Apokalipsie, nie jestem pewny, że Bóg nam jakby podziękuje też za coś, za wszystko, prawda? Ale jestem przekonany, że będziemy się czuć jak ten Pan Młody, że chcielibyśmy powiedzieć za co, nie? A Jezus swoje zasługi przerzuca na nas. Będziemy się czuć podobnie. Świadomi, że nie zasłużyliśmy, a Bóg nas docenia. I w Nowym Testamencie Jezus, już mówiąc o tym usprawiedliwieniu, Jezus mówi, że szuka grzeszników, a nie sprawiedliwych. Oczywiście Jezus, mówiąc tutaj sprawiedliwych, ma na myśli tą sprawiedliwość faryzejską, prawda? Czyli to wypełnianie prawa. Jezus mówi, że nie takich ludzi szuka, tylko szuka grzeszników. I mówiłem to na homilii wczoraj, że nie faryzeusz, ale celnik wyszedł usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony, czyli no właśnie, ten, który jest sprawiedliwy. Usprawiedliwienie znaczy uczynienie kogoś sprawiedliwym. I po Wielkiej Nocy starotestamentalny język sprawiedliwości właśnie zaczęto stosować do wyrażania znaczenia śmierci Jezusa. Dzieje apostolskie mówią, że Jezus jest jedynym sprawiedliwym, że Jego cierpienie i zmartwychwstanie przywracają niesprawiedliwych do Boga. I to zbawiająca sprawiedliwość Jezusa jest przebaczeniem, usprawiedliwieniem, uświęceniem i obmyciem z grzechów. I w ten sposób widać, czym jest sprawiedliwość Boga, że jest naszym usprawiedliwieniem, że jest wybaczeniem naszych grzechów. I mówiliśmy o tym nauczaniu Jezusa przed śmiercią i zmartwychwstaniem, a potem właśnie jest ta Pascha, potem jest, po niej przychodzi cała potem teologia Pawłowa. Paweł co rusz w swoich listach podkreśla, że zostaliśmy usprawiedliwieni. Także Jan w pierwszym liście, wiecie, umieszcza niezwykłe, bardzo istotne słowa. Pisze, że jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści i wyzwoli nas od wszelkiej nieprawości. Mógłby napisać, że Bóg jako sprawiedliwy nas ukaże albo wymierzy słuszną karę odbędziemy i będziemy zbawieni, a tak się nie dzieje. Mówiłem, że Bóg sprawiedliwy odpuszcza grzechy, Bóg usprawiedliwia i mówiłem, że Bóg robi wszystko, co może, żebyśmy byli zbawieni. I tym wszystkim jest śmierć Jego Syna, który umiera za nasze grzechy, dzięki któremu stajemy się sprawiedliwymi. Sprawiedliwymi. I w momencie, w którym nie dorastamy do sprawiedliwości w naszym postępowaniu, naszym wysiłkiem, to Bóg podnosi nas sam z grzechu i czyni sprawiedliwymi. I wiecie, ta idea nie ma nic wspólnego właśnie z jakimś szkolnym usprawiedliwianiem, że nie chodzi o podanie powodu, dla którego coś się nie udało. Chodzi po prostu o uczynienie nas sprawiedliwymi. I Paweł, święty Paweł pisze wprost, nie mam mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, ale mam Bożą sprawiedliwość, która przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tego sobie nie zapisałem akurat. i powoli dochodzimy do końca, bo dochodzimy tą drogą do kwestii wiary i zaufania. Czyli nie zyskujemy usprawiedliwienia dlatego, że potrafimy żyć wspaniale Ewangelią. To jest po prostu niemożliwe, nie potrafimy tego robić. I połowa listu do Rzymian, czy czwarty listu do Galatów właśnie o tym mówią, że nie damy rady nigdy wypełnić prawa. Prawa nie damy rady żyć sprawiedliwie własnymi siłami. Musimy zaufać, że Bóg jest tym, który nas usprawiedliwia. Że to On uczyni nas takimi, jakich chce nas mieć. I prawdopodobnie najbardziej trzeba się przyjąć tym, że sprawiedliwy jest ten, kto ufa Bogu. Podoba mu się ten, kto mu ufa. Szczęśliwy jest ten, kto mu ufa i ten, kto pragnie bardziej ufać. I to zaufanie jest stopniowalne. Im bardziej doświadczamy tego, że możemy komuś zaufać, tym bardziej mu ufamy. Kiedy człowiek idzie drogą zaufania, ryzykując ewangelicznie, czyli próbując wydać się za drugiego, będzie na tej drodze odkrywał, jak mocny jest Bóg. To jest bardzo delikatny moment, bo jeżeli spróbujemy Boga wykorzystywać kiedykolwiek do swoich celów, to szybko odkryjemy, że tak się nie da. Że na pewno wam się zdarzyło, że modliliście się o coś gorąco, a dostaliście zgoła coś innego. Jeżeli będziemy chcieli załatwiać Bogiem nasze sprawy, no to będziemy mieli kłopot szybko, bo Bóg nie jest od tego. Ale jeżeli będziemy ryzykować nasze życie dla bliźnich ze względu na Boga, wówczas zobaczymy i doświadczymy, jak mocny jest Bóg. Jesteśmy wezwani do zaufania, które mówi, że nie muszę się troszczyć o własną sprawiedliwość, bo Bóg mnie usprawiedliwi. Ja się mam zatroszczyć o siostry i braci. I ten rodzaj zaufania jest prawdopodobnie największym ewangelicznym wyzwaniem. Gdybyśmy czytali Ewangelię Mateusza dalej, to wyszli poza kazanie na górze i doszli do końca księgi, to natrafilibyśmy przed opisem męki Jezusa na całą sekcję poświęconą Jego powtórnemu przyjściu i na opis sądu ostatecznego. Jezus tam oddziela owce od kozłów i mówi do owiec: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam do założenia świata. Bo byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić i tak dalej. I Mateusz tu jest bardzo konsekwentny. W scenie sądu pojawiają się wszystkie te same elementy, które występują już w błogosławieństwach. Czy jest tam jakiekolwiek pytanie dotyczące naszego stosunku do Boga, na przykład jako takiego? Nie ma. Bóg nie sądzi nas z tego, czy chodzimy na nabożeństwa, czy odmawiamy nowenny, tylko pyta w tej scenie sądu o bliźnich. I to jest powód, dla którego nasze życie ma być tak bardzo wychylone ku bliźniemu. Bo to w bliźnich jest Chrystus. Jeżeli chcemy służyć Bogu, to nie mamy innego sposobu niż służąc bliźnim. Jeżeli ustrzeżemy w sobie do końca to wychylenie ku drugiemu człowiekowi, to jest szansa też na to, że będziemy doświadczać już teraz tego błogosławieństwa. Bóg tak nas stworzył, że jeżeli dajemy siebie na służbę innym i szczerze i do głębi, to może nas uszczęśliwiać. I to będzie znowu zadatek, ale otrzymujemy go tu i teraz. Święci tacy jak choćby Matka Teresa z Kalkuty, to są ludzie, którym się udało właśnie nie zgasić w sobie tego zapału pasji i w miłości drugiego człowieka. To oczywiście słowo pasja jest bardzo adekwatne w tym miejscu, bo ono mówi nam o tym też, że to nie jest miód, prawda? Że czasem nas to bardzo dużo kosztuje, żeby bliźnim służyć. Ale to jest znowu nasz wybór. To jest nasz wybór. Tak z miłością Jezusa, a bardzo lubię mówić ludziom, że miłość Jezusa do nas to jest Jego wybór. I nic tego nie może zmienić. Jezus się w tym wyborze jakby nigdy nie zmieni. Czyli ani moje grzechy, ani moje odejście od Niego po raz tysięczny nie zmieni tego Jego wyboru, że Bóg mnie kocha, bo On tak wybrał. I to jest niezwykłe, bo ja też mogę tak wybierać. Jeżeli wybieram miłość i będę kogoś kochał, to będę robił bez względu na trudności. I mam takie doświadczenia różnych relacji oczywiście i takich kryzysów, trudnych momentów, ale trwamy w tym wyborze. Trwamy. I tak samo jest właśnie ze służbą bliźnim. To może być po prostu nasz wybór. Nasz wybór i nic głębiej nie mamy w sobie. to sanktuarium naszej woli, jak gdyby, ono jest bardzo głęboko. Wiecie, to jest tak jak Jezus w ogrójcu. Jezusowi nic nie sprzyjało, żeby umarł za nasze grzechy. Nic wtedy. Ani uczucia, ani emocje, ani, wiecie, uczniowie, nic mu nie pomagało. Wszystko sprzeciwiało się Jezusowi, żeby dokonał dzieła zbawienia. Ale z czym Jezus został? Ze swoim wyborem, którego nie zmienił, bez względu na trudności. I to jest niezwykle. Dlatego ja uważam, że najpiękniejszą definicją miłości, jaka jest, to jest ta, którą wypowiedział święty Augustyn, że miłość to wybór i wierność wyborowi. To jest, no, to jest pozamiatane tak naprawdę. Bo to nas bardzo po prostu ukierunkuje. Tak jest też w małżeństwie. To jest wybór i wierność wyborowi. I żadna trudność i kryzys nie może tego naruszyć i zmienić. Ksiądz Dolindo, bardzo go lubię, jeszcze powiedział tylko, że głód i pragnienie sprawiedliwości oznaczają również pragnienie świętości, ponieważ w Piśmie sprawiedliwość jest blisko świętości. Można powiedzieć nawet, że jest synonimem. Dusza może odczuwać palące pragnienie uświęcenia się i ujrzenia ziemi ubogaconej świętymi. Kiedy to pragnienie nie jest tylko zwykłym kaprysem, lecz staje się palące i żywe, niczym głód lub pragnienie oraz przemożne, jak te dwie naturalne potrzeby, to Bóg taką duszę pociesza i nasyca. Pragnienie świętości jest błogosławieństwem zaspokajaniu, czyli realizacji świętości. A ożywiana nim dusza czuje w sobie w doczesności tu na ziemi uświęcającą łaskę Ducha Świętego, a w wieczności będzie w pełni nasycona, ponieważ żyje w chórze świętych i widzi w swoich współczesnych, jak Bóg odpowiedział na jej głód i pragnienie. Lecz jeszcze przed swym uroczystym wstąpieniem do raju w Królestwie Bożym, w dzień sądu ostatecznego i powszechnego, zostaje nasycona w dwóch palących pragnieniach – sprawiedliwości oraz świętości, dwoma nieodwracalnymi wyrokami boskiego sędziego. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny i pójdźcie błogosławieni Ojca mojego i weźcie w posiadanie Królestwo. Chyba chciałbym jeszcze to wszystko spuentować w następujący sposób. Mam taką znajomą, mamy bardzo głęboką relację, wieloletnią. No, jest to osoba, która cierpi na depresję. To jest trudna relacja, bardzo. I czasem jak z nią rozmawiałem w trudniejszych momentach, no to ona, mając na uwadze jakby wszystko, co złego spotkało w życiu od dziecka, no dochodzi do takiego wniosku i mówi, że mam to, na co zasługuję. Oczywiście to jest kłamstwem, prawda? I z jednej strony łatwo, z drugiej strony niełatwo wybić taką osobę z takiego kłamstwa, ale ma takie przekonanie. Teraz pamiętacie tą definicję drugą sprawiedliwości, prawda? Czyli, że sprawiedliwość to jest oddanie komuś tego, na co zasługuje. I teraz o takim jednym doświadczeniu opowiem na koniec, właśnie w takim kontraście do tego, co ona mówi. Bo szedłem sobie raz u nas w Harmężach, około godziny 10 rok temu, wynieść jakieś kartony do spalenia. Mamy takie, może jeszcze po konferencji powiem o naszym centrum, tylko o tym, co w ogóle robię tam, ale mamy taki z tyłu dom i on już teraz wyremontowany, ale wtedy nie, bo wniosłem te kartony. Bardzo mnie nurtowało po prostu pytanie, nie wiem, mnie zastanawiało zawsze, czemu Bóg zabiega naszą miłość, po co w ogóle on chce być kochany, rozumiecie, że po co mu to? I oczywiście szedłem sobie z tymi kartonami i zacząłem sobie ten monolog prowadzić w duszy i mówić mu, no, zacząłem oczywiście od słów, że zadałbym Ci Boże pytanie, ale jak to masz w zwyczaju, i tak mi nie odpowiesz, więc nie, a mnie nurtowało po prostu, że wiecie, taki sceptycyzm, że spytam Cię, ale po co, jak mi nie odpowiadasz nigdy, jak pytam, nie? Wiecie, no nie mamy tak jak z ludźmi, że pytam, odpowiedź, nie zawsze. No i tak mu po prostu wystartowałem z takim tekstem oczywiście i właśnie mu mówię, że zadałbym Ci pytanie, po co w ogóle chcesz, żeby Ci ludzie kochali? No i oczywiście poszła riposta szybka z jego strony, która mnie bardzo zaskoczyła, bo od razu w sercu pojawiło mi się pytanie z jego strony w duszy. Pytanie brzmiało: a ty dlaczego chcesz być kochany? To pytanie jeszcze mnie nie zaskoczyło. Wiecie, bardziej mnie zaskoczyła odpowiedź, którą moja odpowiedź, bo ona była szybsza niż zdążyłem pomyśleć cokolwiek. Wiesz, dziś z bardzo z głębokości i moja odpowiedź na to była taka. Ja mu odpowiedziałem: bo na to zasługuję. Ja tak odpowiedziałem jemu, więc odpowiedź już dalej dialogu nie była, bo odpowiedź była prosta. Bóg zasługuje na miłość. I mnie to wzrusza, bo nie żyłem nigdy w poczuciu takim, że wiecie, że zasługuje na miłość kogoś. To Bóg potrzebował wiele czasu, żeby przekonywać człowieka, że zasługuje na miłość. No i ta znajoma, o której mówię, też zasługuje na miłość. I każdy z nas, każdy z was zasługuje po prostu na miłość z racji tego, kim jest. Więc jeżeli sprawiedliwość jest też oddawaniem drugiemu tego, co mu się słusznie należy, no to trzeba powiedzieć na koniec tej konferencji, że każdemu bez względu na to, kim jest, należy się miłość. I być sprawiedliwym to po prostu darzyć miłością wszystkich ludzi. I chyba tyle wystarczy.
Panie.